Kochani, bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Obecnie zwrócimy krótką uwagę na ósmego książęcia jako specjalne narzędzie z ostatniego okresu rozwoju Kościoła, a więc posłańca epifanicznego brata Johnsona. Na pewno, drodzy bracia i siostry, ja nie jestem w stanie w sposób może zadowalający was przekazać tych urywków z historii jego życia. Niemniej jednak również kilka uwag postaram się tutaj dać, które również pozwolą nam ocenić działalność boską za pośrednictwem właśnie tych wspaniałych narzędzi. A więc brat Johnson, a więc Paweł Samuel Leon Johnson, urodził się 4 października 1873, zmarł 22 października 1950. A więc 77 lat przeżywszy, również dzisiaj mamy 40. rocznicę właśnie jego śmierci. Jest również dla nas też przyjemną rzeczą, że brat Johnson pochodził właśnie z rodziny żydowskiej, która pochodziła z Polski. A więc być może mamy troszeczkę tego względu takiego, że właśnie ten wierny sługa drugiego okresu, okresu Epifanii, był właśnie o tyle nam bliski, że jego rodzice pochodzili z Polski, aczkolwiek byli Żydami. A więc był jako młody chłopiec wychowany głęboko w duchu judaistycznym. A więc prawa zakonu, prawa obowiązujące Żydów były głęboko wpojone w jego umysł, w jego serce. A więc był jako Izraelita bardzo również czynny w tym, w czym był wychowany. Szczególnie chcemy zwrócić tu uwagę, że był bardzo przywiązany do swojej matki, która przede wszystkim dała mu przygotowanie, wielkie przygotowanie w wychowaniu religijnym. W związku ze śmiercią matki, już bardzo w młodych latach jeszcze, brata Johnsona, matka mu zmarła. Następnie ponowne małżeństwo ojca, z którym on się nie zgadzał, przyczyniło się do tego, że więc brat Johnson ucieka z domu. Ale to było nieprzypadkowe. Pan widział w nim specjalne narzędzie. I Pan stwarzał okolicznościowe warunki, które doprowadziły go ostatecznie do tej funkcji i do tej służby. I dlatego, gdyby on był w rodzinie wychowywany bez żadnych kłopotów, bez problemów, to na pewno nie tak szybko by było można go zainteresować z prawdą chrześcijańską, i nie tak szybko można by było mu wskazać jego działalność, którą Pan sobie życzył mu polecić. Ale właśnie zaraz w młodym wieku Pan pokierował tak jego życiem, że on zmuszony był już przechodzić różnego rodzaju doświadczenia życiowe, które z kolei przygotowywały go do wspaniałej służby, której może nigdy nie spodziewał się wcześniej, że będzie ją właśnie piastował. I proszę, bracia i sióstr, pierwsze jego zwrócenie uwagi na chrześcijaństwo miało miejsce właśnie w ten czas, kiedy uciekł z domu. A więc zaprzyjaźnił się z pewnymi kolegami i również z biegiem okoliczności, na pewno pod boską opatrznością, a więc spotkał obraz przedstawiający mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy zauważył ten obraz, a więc ten obraz wzbudził w nim wielkie współczucie dla osoby Jezusa. To było pierwsze jego zetknięcie się z chrześcijaństwem. Następnie Pan pokierował tak sprawą, że przy pewnej okazji, a więc na takim składowisku, że tak można powiedzieć, w staroci, a więc znajduje Biblię. Co jest ciekawe, że właśnie w miejscu takim, gdzie bez poważania ta Biblia była, a więc znajduje Biblię. To są uwagi, dlaczego? Być może to jest mało ważne, ale ważne jest dlatego, jak Pan potrafi kierować sprawami dla swoich specjalnych celów. A więc drogami najprostszymi, drogami najbardziej. W tym kościele zebranie to absolutnie go nie interesowało, bo on nie był przyzwyczajony do takich chrześcijańskich zgromadzeń, a więc temat był dla niego niezrozumiały, więc otworzył tą Biblię, którą zdobył i zaczął czytać. Boska opatrzność tak pokierowała, że zwrócił szczególną uwagę na tekst Ewangelii Jana 3,16, który powiada, że Bóg dał świat, że posłał Syna swego na świat, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zauważmy, Bóg uderzył w jego najczulsze miejsce. Przez ten obraz, który widział, Bóg wzbudził w nim współczucie dla Jezusa. A tutaj teraz przez ten tekst Słowa Bożego daje mu poznać, dlaczego te cierpienia były. I powiada, że Bóg tak świat umiłował, że posłał Syna swego, aby każdy, kto we nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I w tym czasie, drodzy bracia i siostry, brat Johnson przyjął Jezusa i jak on wierzył, że w tym czasie właśnie poświęcił się i że w tym czasie został spodzony z Ducha Świętego. A było to 25 grudnia 1887 roku. A więc zauważmy, w bardzo młodym wieku już poświęcił się Bogu na służbę. W tym czasie, jak już wspomniałem, należał do kościoła metodystycznego, czyli miał pierwszy kontakt z kościołem metodystycznym. Ze względu na zmianę swojej religii, na przyjęcie chrześcijaństwa, a więc zetknął się z ciężkim doświadczeniem w swojej rodzinie. Gdyż bracia z danego zboru, kiedy on tam przedstawił się, że przyjmuje Chrystusa i chce zostać chrześcijaninem, a więc polecili mu, aby z tą nowiną zgłosił się do ojca, co on uczynił. Ojciec był bardzo, bardzo czynnym w kołach religijnych żydowskich, a więc w żaden sposób nie mógł tego przyjąć, nie mógł się z tym zgodzić, a więc stwarzał mu bardzo wielkie trudności, bardzo wielkie doświadczenia, do tego stopnia, że oddał go do domu poprawczego, a następnie, proszę braci i sióstr, wyrzekł się go jako ojciec, jako syna i zrobił mu imitacyjny pogrzeb, całkowicie go odsunął od siebie jako swoje dziecko. Ale, drodzy bracia i siostry, to również było boskie kierownictwo. A żeby go usamodzielnić, a żeby bez interwencji jego ojca Bóg mógł kierować jego życiem tak, aby go wyprowadzić na tą drogę, która była dla niego właśnie przewidziana w boskim planie. Był człowiekiem bardzo zdolnym, a więc ukończył szkołę. W roku 1890 wstąpił na uniwersytet, a więc jako bardzo zdolny kończył uniwersytet najwyższym wyróżnieniem, jakie właśnie w tym czasie było na uniwersytecie. Następnie wstępuje do seminarium i, proszę braci, również tam pobieranie nauk było dla niego bardzo łatwym, gdyż był bardzo wybitnym człowiekiem, miał bardzo rozbudowany umysł. I proszę braci i sióstr, w roku 1895 kończy seminarium i przyjmuje posadę w kościele, tam w miejscowym kościele pod nazwą świętego Mateusza. I drodzy bracia i siostry, w tym kościele jest bardzo zaangażowany, jest bardzo czynny, a więc stara się działać na rzecz kościoła metodystycznego, a więc on seminarium skończył w kościele luterańskim i następnie przechodzi właśnie pod wpływy luterańskie. I kiedy skończył seminarium, to ten kościół luterański otrzymał jako właśnie swoją posadę i bardzo, bardzo czynny był w tym kościele, był wspaniałym mówcą i po prostu twardo wykładał luteranizm. Jego kazania były bardzo pouczające, bardzo wzniosłe, bardzo cenione, a nawet były ogłaszane przez te świeckie, ponieważ był bardzo wpływowy. Pewnego razu, drodzy bracia i siostry, w swoim kazaniu położył nacisk na piekło, gdyż wierzył w ten czas piekło do tego stopnia, że po zebraniu jeden ze słuchaczy powiada: wiesz co, ty dzisiaj napełniłeś Kościół siarką ognia piekielnego. A więc z takim wpływem, z takim autorytetem, z takim silnym wrażeniem tą naukę o piekle głosił. Należałoby wspomnieć, że w tym czasie, kiedy on właśnie taką wielką działalność czynił w tym kościele, a szczególnie w tym momencie, kiedy właśnie to kazanie miał odnośnie piekła, to około kościoła tam przebywali bracia kolpoterzy z towarzystwa i rozdawali gazetki. Brat Johnson spostrzegł tych kolporterów, oburzył się na to, zabronił im właśnie tego kolportowania i w ten czas przestrzegał swoich wiernych przed naukami brata Russella, ponieważ rozumiał i wierzył, że brat Russell nie ma naprawdy i nie jest człowiekiem poświęconym Bogu. Był tam taki brat z tych kolporterów, który dowodził tym grupą kolporterów, tak zwany Von Hock, dlatego mówię, bo on jeszcze będzie występował w historii właśnie brata Johnsona. I jemu to właśnie brat Johnson sprzeciwił się, zabraniając rozdawania gazetek. Ale proszę braci i sióstr, pomimo tego, że brat Johnson nie znał prawdy, że nie mógł przyjąć nauk pastora Russella jeszcze w tym czasie, to jednak za wszelką cenę pragnął jak najwięcej służyć Bogu. On był gorliwym, aczkolwiek był w kościele luterańskim, on był poświęconym, jak on wierzył, że był spłodzonym z Ducha Świętego. I dlatego jego pragnieniem było bez reszty służyć Bogu. I on bardzo często w modlitwach prosił Pana, aby mu udzielił jak największego przywileju służby. Będąc taki aktywny i czynny, postanowił również samodzielnie podjąć studia biblijne. A więc samodzielnie zaczął studiować Biblię. I proszę braci i sióstr, to już było specjalne boskie opatrznościowe kierownictwo, aby go zbliżyć do prawdy. I kiedy zaczął studiować Biblię, to bez niczyjej pomocy zrozumiał bardzo wiele prawd. Prawdy, które po dziś dzień są aktualne i prawdy, które już wcześniej brat Russell właśnie wyłuszczył z Biblii i podał, których on jeszcze nie znał. A więc zrozumiał następujące prawdy. Zrozumiał prawdę o jedności Boga, że Bóg jest jeden, a nie w Trójcy. Również to, co brat Russell bardzo wspaniale wyjaśnił z Biblii. Zrozumiał śmiertelność ludzką, że dusza ludzka nie jest nieśmiertelna, ale że jest śmiertelną i umiera. Zrozumiał, drodzy bracia i siostry, że śmierć jest karą za grzech, a nie wieczne męki. Bez pomocy innej literatury, innych ludzi, a więc sam, badając Biblię, Pan mu dał te prawdy zrozumieć. Zrozumiał również, drodzy bracia i siostry, że papiestwo jest bestią, a protestantyzm obrazem bestii. To były już zbyt twarde prawdy, jak na owe czasy, a jednak brat Johnson już je zrozumiał. Zrozumiał również, że tysiącletni okres panowania Chrystusa i Dzień Sądu jest to jeden i ten sam okres czasu. To była również wspaniała nauka, jak na te czasy. Zrozumiał również, że okres tysiąca lat będzie próbą dla ludzi właśnie niewybranych dla pozostałej całej ludzkości. A także zrozumiał w ten czas, że rok 14 jest końcem wieku. I te prawdy, proszę braci i siostry, on zrozumiał przez samodzielne badanie Biblii, będąc jeszcze w kościele luterańskim. A ponieważ on był bardzo energicznym i chciał być zawsze i był bardzo czynnym w służbie pańskiej, to te prawdy, które zrozumiał, natychmiast zaczął głosić w kościele luterańskim. Wiadoma była reakcja. Przecież kościół luterański głosił piekło, kościół luterański głosił niebo, kościół luterański głosił Trójcę i wiele innych rzeczy, które tu brat Russell właśnie zrozumiał. No i kiedy on zaczął głosić, że protestantyzm, a między innymi kościół luterański, jest obrazem bestii, jest to Babilon, a więc powstały wielkie kontrowersje, a więc wielkie dyskusje, protesty i ostatecznie, proszę braci i sióstr, brat Johnson, będąc jednak przekonany o słuszności zrozumianych nauk, będąc przekonany o dowodach, że tak jest, a nie inaczej, a więc opuszcza kościół luterański. To miało miejsce w roku 1903. A więc kiedy znalazł się właśnie w takim doświadczeniu na rozdrożu, a więc za mało prawd znał, aby już być zadowolonym ze swojego stanu rzeczy, a za dużo prawdy znał, ażeby pozostać w jakiejkolwiek denominacji nominalnego chrześcijaństwa, a więc znalazł się w wielkim zakłopotaniu. A więc wiedział, że wiele rzeczy nie rozumie z boskiego planu i nie mógł po prostu sam wybrnąć z tej sytuacji i spotkał pewnego przyjaciela swojego i pytał go o radę, co ma zrobić, gdzie on teraz ma pójść. A przyjaciel ten jego miał kontakt właśnie z prawdami brata Russella i powiada, ja ci przyślę pewnego człowieka, który ci wskaże kierunek, wskaże ci drogę, przedyskutujecie tą sprawę. Prawdy, które ty znasz, porównasz z ich prawdami, a więc może, że będziesz miał jakieś podstawy do dalszego działania. I z biegiem okoliczności, można powiedzieć ironicznej okoliczności, przysyła mu ten przyjaciel Hongkoka, tego brata kolportera, którego on odpędził od swojego kościoła, który rozdawał gazetki. Ale brat Johnson już w ten czas był innego usposobienia. Poznanie prawdy, prawd tych, które Pan mu dał poznać przez samodzielne badanie, już innego ducha w nim wzbudziły. Już nie był takim po prostu przywiązanym do tych nauk, które przedtem głosił i właśnie zgodził się na to i zaczął studiować prawdy pastora Russella. I proszę braci i sióstr, okazało się, że z radością zaczął wchłaniać wspaniałe nauki, piękne prawdy na czasie, które tam były właśnie podane. Zauważył, że brat Russell już o wiele wcześniej wyjaśnił prawdy te, które Pan mu dał poznać, że to jest właśnie czysta prawda, że taki kierunek myślenia jest zdrowy, że Biblia właśnie takie, a nie inne zasady zawiera w sobie i nauki i je zaczął, proszę braci i sióstr, głosić i praktykować. Pod opieką miejscowego zboru, tego zboru właśnie, w którym pierwszy zetknął się z naukami pastora Russella, a więc bardzo szybko otrzymywał przywileje służby, gdyż był bardzo zdolnym, był bardzo dobrym mówcą, można powiedzieć, krasomówcą, ponieważ był zdolnym człowiekiem i człowiekiem wykształconym. Bóg przygotował go opatrznościowo przez różne koleje życia, różne wykształcenie, ażeby właśnie taką funkcję mógł mu powierzyć. I dlatego, proszę bracie i sióstr, pod opieką tego zboru, a więc szybko zyskał sobie na uznaniu i otrzymywał przywilej służby zborowej, a potem nawet pozazborowej, co nie mogło ujść uwadze brata Russella. Gdy brat Russell go zauważył, a więc wezwał go do siebie i po odpowiedniej rozmowie, po poddaniu go pewnej próbie, a więc po zapoznaniu się z jego znajomością prawdy, a także ze sposobem, jakim tą prawdę poznał, że Pan mu dał wiele rzeczy poznać, a więc w rok po opuszczeniu kościoła luterańskiego w 1904 brat Russell mianuje go pielgrzymem. Pielgrzymem podróżującym z pełnym czasem. A więc to się wprost nie zdarzało, aby człowiek po tak krótkim czasie poznania prawdy mógł tak wysokie stanowisko zajmować. Tu już widzimy specjalną boską opatrzność, tu już widzimy, że Pan go z góry przygotowywał i naznaczył do tej służby, którą następnie samodzielnie musiał wykonać. I proszę bracie i sióstr, następnie jest bardzo czynny w tej służbie pielgrzymskiej, a więc brat Russell potem używa go tylko do specjalnych służby, do większych zborów, do większych miast, gdyż jego zdolności służby, jego kazania, jego wykłady były tak wspaniałe i tak na takim poziomie, że wprost nie było dla niego czasu na inne zebrania, ale na szczególne okazje i szczególne usługi, jakie brat Russell go używał. Bardzo boleśnie przeżył brat Johnson śmierć brata Russella, ponieważ byli sobie bardzo bliscy. Wiele brat Johnson na przestrzeni swojej współpracy z bratem Russellem również otrzymał wiele prawd jeszcze przez Boga bezpośrednio, które to prawdy przekazywał bratu Russellowi. Brat Russell nawet umieszczał te artykuły w strażnicy. My mamy te prawdy, które właśnie jeszcze za czasów brata Russella już brat Johnson je zrozumiewał i je podawał. I proszę, bracia i sióstr, byli tak blisko z sobą z życi, brat Russell i brat Johnson, że śmierć dla niego była wprost niemożliwa. Kiedy brat Johnson dowiedział się o śmierci brata Russella, kiedy mu powiedziano, że brat Russell nie żyje, powiada, to jest nieprawdą, to jest niemożliwe. A więc nie mógł się z tym zgodzić, tak daleko był właśnie przywiązany i tak daleko oceniał, tak wielce oceniał pracę, jaką prowadził brat Russell. Przed samą śmiercią brat Russell przygotował bratu Johnsonowi zlecenie na podróż do Anglii, aby tam służyć zborom, a także aby tam zauważyć, jak praca się tam odbywa właśnie w towarzystwie. Kiedy brat Russell zmarł, brat Johnson wyjeżdża do Anglii i tam spotyka się z największymi doświadczeniami jakiekolwiek w całym swoim życiu, w całej działalności, a więc tam spotkał. Nie będziemy tu umawiać tego, bo czas na to nie pozwala. Niemniej jednak doświadczenia, które on przeżywał, one również uczyły go właśnie, przygotowywały go do stanowiska w przyszłości, aby mógł współczuć innym i aby mógł właśnie pomagać tym, którzy w takowych doświadczeniach się znajdą. Po powrocie z Anglii zostaje wciągnięty w wir kontrowersji, które wybuchły na punkcie, po śmierci brata Russella, na punkcie właśnie odstępstwa, które zapoczątkował Rutherford, a także i inni. Brat Russell, raczej brat Johnson, musimy stwierdzić, że był jedynym i do końca swojego życia obrońcą prawdy pastora Russella. Kiedy Rutherford zaczął wiele prawd odrzucać, kiedy zaczął wprowadzać wiele błędów, a przede wszystkim kiedy poczynił zmiany w zarządzeniach w testamencie naszego pastora odnośnie pracy i działalności stowarzystwa, to brat Johnson stanął w obronie zarządzeń i w obronie prawd, aby właśnie ta praca nie została zaniechana. Ale jednak pan tak zrządził, że nie było mu dane, ażeby mógł opanować sytuację, a więc Rutherford zmienił całkowicie zarząd, a więc doprowadził do tego, że praca, która była zorganizowana przez brata Russella i testament, który mówił o sposobie zorganizowania dalszej pracy, całkowicie został zniweczony. Pewna grupa braci właśnie sprzeciwiała się również, tak jak brat Johnson, Rutherfordowi w tej jego przewrotnej działalności. Ale z czasem i ci bracia również zaczęli na swoją rękę prowadzić działalność, czemu również brat Johnson się bardzo srodze sprzeciwił. I ostatecznie, kiedy zauważył, że nie ma żadnej korporacji, która by naprawdę stanęła w obronie prawdy brata Russella i zarządzeń, a więc szczególnie zarządzeń jego sługi właśnie, zakłada nową zupełnie organizację, nową korporację, a więc świecko-domowy ruch misjonarski. I teraz bracia lojalni wobec onego sługi, wobec prawd, które on podawał, wobec zasad i zarządzeń, a więc zgromadzają się około brata Johnsona i wspólnie zaczynają działać dla dobra ludu Bożego właśnie w okresie wieku, w okresie epifanicznym. Brat Johnson staje się wodzem ludu Bożego w ten czas i właśnie otrzymał od Boga specjalny przywilej służby posłannika Epifanii. A więc jego przywileje w służbie, jego zrozumienie wiele praw epifanicznych, a więc daje mu zrozumieć posłannictwo Epifanii jako różne od posłannictwa Parouzji. Zauważa właśnie w ten czas, że Bóg użył jako specjalnego sługę na czasie brata Russella i dalej jako opiekuna tejże pracy, a zarazem posłańca na okres Epifanii, zrozumiał właśnie siebie jako ósmego książęcia i zrozumiał właśnie tą różnicę między jednym posłannictwem a drugim i zauważył siebie w tym miejscu jako specjalne boskie narzędzie. Drodzy bracia i siostry, przez przyświecające prawdy Epifanii, a więc poznaje siebie w różnych typach biblijnych. A więc poznaje siebie różnych doświadczeniach w typie Ioba. Dlatego w krótkości przelecę myślami, ażeby można było zauważyć, jakimi drogami Pan go kierował na jego właśnie, w jego służbie. A więc dalej, w łączności spoza figurą Dawida, który reprezentuje w danych wypadkach brata Russella, szczególnie w przygotowywaniu budowy świątyni, widzi siebie w Salomonie. Jako dokonujący tej wspaniałej budowy, przy współudziale również wspaniałego pomocnika Hirama, to jest pozaobrazowego brata Johnego. A więc, drodzy bracia i siostry, również w cieniach przybytku zauważa siebie jako jego działalność w działalności Itamara, również kapłana. Tak jak brat Russell był pokazany w Eleazarze, tak tutaj brat John widział siebie właśnie jako Itamara, sprawującego specjalną służbę właśnie w oku przybytku. Jaką służbę Itamar miał do wykonania? W 4 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 4, wierszu 33 i 28 czytamy takie słowa. 4 Mojżeszowa, 4 rozdział, a wiersz 33 mówi tak. Dać powinność będzie familii synów Merarego według wszelkiej służby ich przy namiocie zgromadzenia pod dozorem Itamara, syna Aarona kapłana. A więc Itamar miał specjalny nadzór nad grupą Merarego. A także, proszę braci i sióstr, 28 powiada nam, dać będzie powinność domów synów Gersonowych, a mianowicie w namiocie zgromadzenia, a będzie ich doglądał Itamar, syn Aarona kapłana. Drodzy bracia i siostry, te dwie grupy lewitów, one reprezentują nam dwie klasy, a więc Merarytów jako wielkie grono i Gersonitów jako klasa młodocianogodnych. I brat Johnson właśnie był upoważniony do prowadzenia pracy szczególnie dla wielkiego grona i dla młodocianej godny. On je dozorował. On dozorował nad całością przybytku w wielu zakresach, ale szczególny dozór miał nad tymi właśnie dwoma klasami, które rozwijały się, które miały swoją działalność właśnie w okresie Epifanii. On był użyty jako szczególne narzędzie do objawienia klasy wielkiego grona. On nawet w poszczególnych jednostkach Pan mu pozwolił widzieć i objawić. A więc on był tym, który wyprowadzał kozła Azazela w ręce męża do tego przeznaczonego na puszczę, a więc wielkie grono wyprowadzał z tego stanowiska, z obozu, z dziedzińca, ażeby ich oddać właśnie w doświadczenia, jakie miały przejść ku swojemu oczyszczeniu. On również dozorował, proszę braci i sióstr, nad rozwojem klasy młodocianogodnej. On dał większość praw na temat tej klasy, chociaż brat Russell już wiele praw podał na temat młodocianogodnych, ale pełnię tych praw dopiero wyłuszczył brat Johnson na podstawie wielu biblijnych proroc, typów i różnych innych zarysów tam ukrytych. I dlatego, proszę braci i sióstr, on widział siebie w tej działalności. Wielu jeszcze dzisiaj zarzuca, że brat Johnson mówił o sobie, że on się wywyższał, że on był pyszny, że on był zarozumiały, bo siebie widział w tym czy innym typie, że tego nie powinien czynić. Drodzy bracia i siostry, to nie jest prawdą. On wcale nie był zarozumiałym i pysznym, kiedy to mówił. Dlaczego? Dlatego, że aby przeprowadzić dzieło Epifanii, dzieło objawienia osób, zasad i rzeczy, to on musiał dać dowody, że on jest do tego upoważniony. A jeśli by nie dał tych dowodów, to i my byśmy nie byli w stanie przyjąć go jako właśnie posłańca epifanicznego. On musiał tego dowieść na podstawie typów, na podstawie nauk biblijnych, że on właśnie jest upoważniony do tego. I to dzieło on dokonał. Drodzy bracia, brat Russell wiedział o tym, że jest onym sługą. I chociaż on tego nie ogłosił w swoich pismach, bo nie było takiej potrzeby, bo jego działalność sama mówiła za siebie, że on jest tym sługą, ale on wiedział o tym, że takim był. Apostoł Paweł wiedział o tym, że był specjalnym narzędziem przeznaczonym, gdyż funkcje, które mu Bóg powierzył, to o tym mówiły. Również wiedział i brat John o tym, że on był takim, a nie innym. Praca, która mu była powierzona, świadczyła o tym, że takim był. Ale ażeby można było go jako takiego przyjąć przez większe grono ludu Bożego, on musiał dać się poznać, on musiał być objawić samego siebie, czym on jest, gdzie on jest w Biblii pokazany i dlaczego tą pracę podejmuje. Tak jak był w stanie brat Russell podać, raczej brat Johnson podać również poszczególne jednostki współpracujące z nim, pokazane w Biblii, po to, abyśmy mogli je ocenić, abyśmy mogli im być poddani i posłuszni, i abyśmy mogli korzystać z błogosławieństw, które Bóg przez nich przekazuje. Dlatego, proszę braci i sióstr, wcale nie było to rzeczą niewłaściwą widzenie siebie i przedstawienie siebie w różnych biblijnych zastosowaniach. I tak jak już wspomniałem, był jedynym wiernym do śmierci obrońcą prawdy paruzyjnej. Jedynym, drodzy bracia i siostry. Nie została żadna grupa z ruchu badaczy Pisma Świętego, które by całkowicie pozostała w zgodzie z naukami pastora Russella. Oczywiście poszerzył te nauki przez prawdy epifaniczne, ale żadna prawda epifaniczna nie jest w niezgodzie z prawdą, nie jest w kolizji z prawdą paruzyjną, którą wyprowadził z Biblii brat Russell. To jest jedna harmonia, to jest jeden ciąg. Tak jak, proszę braci i sióstr, Biblia od pierwszej księgi do ostatniej, to jest jeden ciąg. To jest jednolita myśl tam zawarta. Tak samo prawdy paruzyjne i epifaniczne i dzisiaj prawdy bazylejskie, to jest jeden ciąg. Tu nie ma sprzeczności, tu nie ma, proszę braci i sióstr, jakiegoś nieporozumienia. A więc to jest dowodem, że praca jego jest pracą posłańca epifanicznego, który zajął miejsce właśnie posłańca paruzyjnego brata Russella, aby prowadzić dalszy ciąg tej pracy. I dlatego, proszę braci i sióstr, on również w naszych umysłach, on również w naszych sercach zasługuje na ocenę, zasługuje na pamięć, zasługuje, abyśmy mogli również i jego naśladować. Chciałbym tu również zwrócić uwagę także, że i on, i tu zastosować ten tekst, który wzięliśmy za podstawę w naszych rozważaniach do Żydów 13:7, ponieważ on również był, że tak można powiedzieć, naszym wodzem. Powróćmy do tego tekstu. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże i których obcowania koniec upatrujcie, naśladujcie wiary ich. A 17 wiersz mówi tak. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani, albowiem oni czują nad duszami waszymi. Tak, drodzy bracia i siostry. Oni czuwali nad duszami naszymi. Oni starali się zużyć swoje życie bez reszty dla naszego dobra. Oni nie czynili tego dla siebie, tylko dla naszego dobra. Pan ich użył, jak aby wydali nam właśnie wspaniałe prawdy, aby nam pokazali, wskazali na wspaniałe zarządzenia, które by mogły nam pozwolić nasze poświęcenie z bojaźnią i rzedrzenią sprawować. Dlatego pamiętajmy na wodzów naszych. Chciałbym również tutaj dwa słowa jeszcze właśnie zamienić na temat innych wodzów jeszcze, którzy byli, a więc brat Jolly, wspaniałym również narzędziem, brat Golke, wspaniałym narzędziem, pamiętajmy i o nich, o ich życiu, o ich działalności, o ich pracy, gdyż oni są również naszym przykładem, oni również działali dla naszego wspólnego dobra, a tym bardziej, że byliśmy świadkami ich osób jako działających właśnie dla naszego dobra. Ja osobiście miałem przywilej mieć kontakt z bratem Johnsonem, z bratem Jolem i z bratem Golkem. I mam nadzieję, że jeśli Pan pozwoli, że brat Hetman będzie u nas, to być może też będę miał ten przywilej. Dlatego, proszę braci i sióstr, kończąc tą myśl, jeszcze raz chcę powiedzieć, pamiętaj naszych wodzów, zwracajmy na nich uwagę, bądźmy posłuszni tym zarządzeniom, które Pan przez nich dał, a błogosławieństwa Pańskie na pewno będą naszym udziałem, a także przy pomocy tych praw, nauk i ich działalności hojne wejście do Królestwa również będzie naszym udziałem, a tego braciom i siostrom z całego serca życzę. Sam pragnę. Ukochany Panie Boże, nasz Stwórco, który mieszkasz w niebie, i w tej chwili schylamy czoło nasze przed Tobą, aby Ci jeszcze raz podziękować z głębi uczuć serdecznych, że tak wspaniałe błogosławieństwa, które w tej chwili nam udzieliłeś, przez rozmyślanie nad Twoim mówczym narzędziem, jakim był brat Johnson, posłaniec epifaniczny. Drogi Boże, my jesteśmy Ci wdzięczni za to, że Ty dozwoliłeś nam zrozumieć te rzeczy, ocenić je, przyswajać sobie prawdy przez nich podane i również bojować im dobry bój wiary. Dziękujemy Ci za tych sług, a szczególnie za to, że przy pomocy tych sług nas powołałeś do prawdy, że upodobałeś sobie nas pośród wielu narodów, abyśmy służąc Tobie mogli kształtować charaktery i stać się zwycięzcami w Królestwie Twoim. Dobry Boże, prosimy Cię szczególnie, abyś błogosławił pamięć tych sług, które użyłeś na czasie, aby ta pamięć ich była dla nas również wzmocnieniem, podbudowaniem wiary naszej i aby ona mogła pozwolić nam na większe uwielbienie dla Ciebie, prawdy i Twojej sprawy. Prosimy Cię o błogosławieństwo i dla tych sług, których w tej chwili używasz. Błogosław brata Hetmana i jego współpracowników w domu biblijnym wszędzie, a także i pracę w naszym kraju, wszyscy, którzy biorą w niej udział. Udziel wszystkim pomocy, aby ta praca o Królestwie mogła rozchodzić się wszędzie tam, gdzie są uszy ku słuchaniu. Za wszystko jeszcze raz Ci dziękujemy, o dalsze błogosławieństwa prosimy, przez to drogie, umiłowane i święte imię Jezus. Amen. Siostry, mamy wspaniały przywilej teraz oddać głos braciom, jeśli się rozchodzi o nasze uczucia, które my mamy właśnie do Boga i do sług, których On użył. Na pewno w sposób bardzo nieudolny, ale na ile byłem w stanie, przekazałem braciom fragmenty życia, działalności tak jednego, jak i drugiego posłańca. I wszyscy możemy stwierdzić, że nasza obecność tutaj na sali, a więc na pewno jest w dużej mierze oparta na tych dziełach, które Bóg przez nich dał. Większość z nas, a raczej można mówić wszyscy z nas, pociągnięci zostali przez wspaniałe prawdy, które ci bracia, ci posłańcy, a więc nam podali. I dlatego też na pewno każdy z nas żywi pewne uczucia tak do Boga, do prawdy, jak i do sług prawdy, których Bóg użył jako swoje specjalne narzędzia. Dlatego w tej chwili, proszę braci, będziemy mieli przywilej, no oczywiście nie wszyscy, bo jest za dużo, żeby wszyscy mogli z tego skorzystać, ale większe bracia, szczególnie bym zwrócił uwagę na to, że powinni zająć głos bracia mówcy, bracia, którzy są czynni w służbie pańskiej w większym zakresie, ażeby właśnie wyrazić swoje uczucia, wyrazić swoją ocenę, wyrazić też, jak oceniają wpływ prawdy tych posłańców, ich życia, ich działalności i tak dalej. Dlatego też tą chwilę poświęcimy właśnie godzinie oświadczeń związanych z tym tematem, który dzisiaj był poruszany i chciałbym tutaj również jako podstawę tych naszych oświadczeń polecić ten tekst, który mówi: pamiętajcie nawodów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, abyśmy mogli właśnie wiary ich naśladować i wynurzyć nasz stosunek do nich, naszą pamięć do nich, do dzieła, które oni właśnie prowadzili, które Pan specjalnie im zlecił i przez to błogosławił ludowi Bożemu w tym czasie, a także błogosławi im. Dlatego kto z braci lub sióstr miałby życzenie jako pierwszy złożyć swoje oświadczenie w tej sprawie, w tej w łączności z tym tematem, to proszę.